Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 2 grudnia 2007. W kabinie studia nad przebiegiem audycji żuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Jean-Philippe. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Rosuchowicz, usłyszą Państwo przegląd tygodników Piotra Błyńskiego, informacje europejskie CV Gips, rozmowę Marka Pędziwola z Aleksandrem Smolarem, magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej, magazyn piosenki francuskiej Katarzyny Zawickiej. A oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paweł Szeryfin. Dwa głosowania skupiają na sobie dzisiaj uwagę świata, tym bardziej, że w obu naród opowiedzieć się ma w gruncie rzeczy przeciwko demokracji. To oczywiście wybory parlamentarne w Rosji oraz referendum konstytucyjne w Wenezueli. 109 milionów uprawnionych do głosowania wybiera dzisiaj 450 deputowanych do Dumy, Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu. To piąte wolne wybory od czasu upadku Związku Sowieckiego, a szóste w dziejach Rosji, jeżeli liczyć wybory do konstytuanty w roku 1917, przegrane przez bolszewików, którzy natychmiast rozpędzili na bagnetach nowe zgromadzenie. Wybory rozpoczęte wczoraj o 20 GMT na Dalekim Wschodzie zakończą się dzisiaj o 18 tego samego czasu uniwersalnego w Kaliningradzie. Pierwsze częściowe wyniki oparte na sondażach mają zostać opublikowane natychmiast, to jest w sekundę po zakończeniu naszej audycji. W wyborach startuje oficjalnie 11 partii, przy czym liczy się, jak wiadomo, tylko jedna. Putinowskie ugrupowanie o symbolicznej nazwie Jedyna Rosja, któremu sondaże przyznają do 67% głosów. Komuniści Genadija Zuganowa mogą liczyć najwyżej na 14%, a wspierająca Putina partia Żyrnowskiego na 6-9%. Poza komunistami żadna partia opozycyjna nie ma szans przekroczyć przepisowej 7% i wejść do Dumy. Głosy na nieoddane rozłożone zostaną proporcjonalnie na partie zwycięskie, wedle obowiązującej obecnie ordynacji proporcjonalnej. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE odmówiło wysłania do Rosji obserwatorów, uzasadniając decyzję rosyjskimi szykanami. Opozycja stwierdziła już niezliczone przypadki nadużyć w całej Rosji, poczynając od niedopuszczania obserwatorów do lokali wyborczych. Jeszcze dzisiaj Putin wezwał obywateli do głosowania na tych, do których mają zaufanie. Jak wiadomo, wedle konstytucji Putin nie może się ubiegać w marcu o trzeci mandat prezydencki. Jak jednak podkreślają agencje, przytłaczające zwycięstwo jego partii da mu praktycznie wolną rękę. Przywódca komunistów Genadij Zuganow oświadczył, że za Jelcyna były dwa sposoby zdobywania głosów: zastraszanie wyborców i fałszowanie wyników, powiedział Zuganow. Tym razem wymyślono ich co najmniej 15. Garry Kasparow unieważnił swoją kartkę wyborczą, stwierdzając, że cały system wyborczy został sfałszowany. Kasparow wyszedł w czwartek z więzienia, gdzie spędził 5 dni za nielegalną manifestację. Jego partia Inna Rosja nie została dopuszczona do wyborów. Kasparow zapowiedział, że wieczorem jego ugrupowanie złoży kwiaty przed siedzibą komisji wyborczej, by uczcić śmierć demokracji rosyjskiej. Boris Niemcow, drugi na liście Unii Sił Prawicy, oświadczył, że to najbardziej nieuczciwe wybory w dziejach Rosji. Określił je jako operację specjalną agenta KGB. Putin już przegrał, został Łukaszenką, powiedział Niemcow. Opozycja zmiażdżona i nieobecna w posłusznych Kremlowi mediach nie dysponuje żadnym sposobem, by skontrolować wyniki wyborów. Zwycięstwo Putina jest pewne, a jedyną niewiadomą frekwencja, którą władza napędza wszystkimi możliwymi sposobami, na przykład rozsyłając SMS-y i zmuszając do głosowania pracowników przedsiębiorstw państwowych. W poprzednich wyborach frekwencja wynosiła 56%. Tym razem może się okazać dużo wyższa, skoro przekroczyła 54% już o 17 czasu moskiewskiego. Nawet włóczęgów doprowadza się do lokali wyborczych, a marynarze floty Pacyfiku głosują czwórkami. Mówi Paweł Szeryfin. W Wenezueli 16 milionów obywateli głosować ma za lub przeciwko reformie konstytucyjnej skrojonej na miarę dla siebie przez Hugo Chavesa. Aby nikt nie zlekceważył obywatelskiego obowiązku, w Caracas bladym świtem zwolennicy reżimu obudzili mieszkańców wyciem syren i dźwiękami wojskowych trąbek. Pierwsze nadużycia stwierdzono natychmiast po otwarciu lokali wyborczych. Okazało się, że rzekomo niezmywalny atrament wykluczający wielokrotne głosowanie schodzi bardzo łatwo. Na protesty Krajowa Komisja odpaliła, że wszystkie próbki atramentu dokładnie sprawdzono. Reżim ma wszelkie powody, by zadbać o jedynie słuszne rezultaty. Z sondaży wynika bowiem, że nawet w łonie czawistów reforma budzi wątpliwości, a obserwatorzy wręcz obawiają się zamieszek. Chavez zagroził, że jeśli do nich dojdzie, odetnie odpowiedzialnym za nie oczywiście imperialistom amerykańskim dopływ ropy naftowej, na której wspiera się jego władza. Rzecz w tym, że 60% ropy wenezuelskiej, około 3 milionów baryłek dziennie, płynie właśnie tam. Na wszelki wypadek Chavez nie dopuścił kontroli ze strony Unii Europejskiej ani Organizacji Państw Amerykańskich i wyznaczył własnych obserwatorów międzynarodowych. Cytowany przez AFP politolog z Uniwersytetu w Caracas, Tulio Hernandez, zapewnia, że Chavez wygrywał dotąd wybory dlatego, że stanowi wcielenie typowego dla południowej Ameryki męża opatrznościowego, nie zaś dlatego, by większość Wenezuelczyków opowiadała się za socjalizmem. Reforma przewiduje w praktyce obalenie podstawowych mechanizmów demokratycznych, znosi ograniczenie liczby mandatów prezydenckich, czyniąc Chaveza prezydenta dożywotniego, przedłuża mandat do 7 lat, wpisuje go do konstytucji przepisy stanu wyjątkowego oraz prawo władzy centralnej do mianowania i usuwania wiceprezydentów i władz lokalnych, powołuje rady gminne sprawujące władzę ludową, znosi autonomię banku centralnego, przekazuje prezydentowi nadzór nad rezerwami dewizowymi i polityką monetarną, zakazuje prywatyzacji firm państwowych, przyznaje państwu, czyli prezydentowi, prawo do wywłaszczania posiadaczy ziemskich w imię bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto skraca dzień pracy do 6 godzin oraz obejmuje ubezpieczeniami społecznymi pracowników czarnorynkowych, to jest połowę zatrudnionych w Wenezueli. Mówi parę szerefi. Piotr Osochowicz ma teraz dla Państwa wyniki losowania rozgrywek Euro 2008.
W Lucernie, w Szwajcarii, w samo południe rozpoczęła się uroczystość losowania przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2008. W dniach od 7 do 29 czerwca przyszłego roku mają się one odbyć w Szwajcarii i w Austrii. W uroczystości losowania wzięli udział na oczach, jak się oblicza, ponad 120 milionów telewidzów niegdysiejsi piłkarze Beckenbauer, Dietz i Klinsmann z Niemiec, Schmeichel z Danii, Deschamps z Francji, Zagorakis z Grecji, Cof z Włoch i Iwanow z drużyny rosyjskiej. Mecze odbywać się będą na stadionach w Bazylei, Bernie, Genewie i w Zurychu, to Szwajcaria, oraz jeśli chodzi o Austrię, to w Wiedniu, Klagenfurcie, Salzburgu i Innsbrucku. A oto skład wylosowanych grup. Grupa A – Szwajcaria, Portugalia, Czechy i Turcja. Grupa B – Austria, Chorwacja, Niemcy i Polska. Grupa C – Holandia, Włochy, Rumunia i Francja. Grupa D – Grecja, Hiszpania, Szwecja i Rosja. Pierwszy mecz w turnieju Polacy rozegrają 8 czerwca w Klagenfurcie z Niemcami, a Francuzi 9 czerwca w Zurychu z Rumunią. Warto tu dodać, że i mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe będą odbywać się w konfiguracji dwóch grup. Z jednej strony A i B oraz z drugiej C i D. Zatem Polska ma szansę wpaść na Francję dopiero w finale, który rozegrany zostanie na stadionie w Wiedniu. Mecz otwarcia Szwajcaria-Republika Czeska odbędzie się na stadionie w Bazylei 7 czerwca. Do wiadomości piłkarskich dodajmy jeszcze tę, że prestiżową nagrodę Złotej Piłki zakończący się rok otrzymał w Paryżu brazylijski pomocnik z drużyny AC Milan, Kaka, którego prawdziwe nazwisko brzmi Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Złotą piłkę przyznaje co roku francuska gazeta France Football. Na drugim miejscu znalazł się portugalski skrzydłowy z Manchester United, Cristiano Ronaldo, a na trzecim pomocnik z FC Barcelona, Argentyńczyk Lionel Messi.
No Kaka to jednak krócej. A teraz mamy dla Państwa przegląd tygodników, który sporządził Piotr Włoński.
Le Nouvel Observateur wydał numer specjalny z okazji 60-lecia uchwalenia przez ONZ planu podziału Palestyny, mającego umożliwić powstanie dwóch państw, żydowskiego i arabskiego, oraz międzynarodowej enklawy wokół Jerozolimy. 60 lat potem czytamy: Izrael jest regionalnym mocarstwem na Bliskim Wschodzie, a państwa palestyńskiego jak nie było, tak nie ma. Le Nouvel Observateur publikuje bardzo trzeźwe analizy Eli Barnaviego, historyka, byłego ambasadora Izraela w Paryżu i doradcy naukowego przy Muzeum Europy w Brukseli. Podkreśla on geniusz polityczny Dawida Ben-Guriona, który potrafił wykorzystać krótkotrwałą koniunkturę polityczną, by wbrew wszystkim od rządów USA i zachodniej Europy po najbliższych doradców proklamować niepodległość Izraela 14 maja 1948 roku. Według niego konflikt arabsko-izraelski był wtedy tak czy owak nieuchronny i nie do rozwiązania. Natomiast, co ciekawsze, dopiero wynik wojny sześciodniowej w 1967 roku otworzył perspektywę realizacji uchwały ONZ. Przedtem, mówi Barnavi, Izraelczycy nie mieli nic do stracenia. Nie mogli negocjować ani kawałka terytorium z 1948 roku. Po 1967 mogli zaś negocjować odstąpienie znacznych obszarów. Zmieniło się też hasło Arabów. Przedtem mówili Żydzi do morza, potem oddajcie nam to, coście zabrali. Niestety, dodaje, w tym momencie Izraelczycy oślepli. Zamiast wykorzystać moment, w którym Arabowie zrozumieli, że państwo izraelskie jest trwałe, zapomnieli, o co walczyli 20 lat wcześniej. Nie zrozumieli, że wycofanie się ze zdobytych w 1967 roku terytoriów nie byłoby zwycięstwem Arabów, lecz zwycięstwem zdrowego rozsądku dla wszystkich, z Żydami włącznie. Barnawi uważa, że niemożność przełamania problemu bliskowschodniego wynika ze słabości polityków, zarówno w Izraelu, jak w USA i Europie, czy wśród Palestyńczyków. Palestyńczykom zabrakło ich własnego Ben-Guriona, pyta dziennikarz. Zapewne, odpowiada Barnawi. Numer specjalny Le Nouvel Observateur zawiera też moc archiwalnych fotografii pięknie ilustrujących okoliczności powstania Izraela, walki z Palestyńczykami, a także egzodus palestyńskiej ludności. Żałosny strajkowy biznes. Ekonomista Jacques Marseille wylicza w prawicowym Le Point, ile strajkujący kolejarze zyskali na strajku, który spowodował w gospodarce państwa straty oceniane na 4 miliardy euro. Wytargowali oni w sumie 90 milionów euro rocznie, czyli około 500 euro na kolejarza. Jeden z nich dumnie oświadczył reporterowi dziennika Le Parisien, że za nieprzepracowane z powodu strajku dni odliczono mu z pensji 600 euro, ale że będzie to dobra inwestycja, jeśli kolejarze otrzymają rekompensaty za zniesienie uprzywilejowanych emerytur. Jacques Marseille chwali to rozumowanie, bo właśnie o to chodziło w projekcie reformy. Można jednak było, pisze, wziąć to bez strajku. W lewicowym Le Nouvel Observateur w podobnym tonie o strajkach studenckich pisze Jacques Julliard. Wszyscy, którzy są przywiązani do wartości, jakie reprezentuje uniwersytet, jak choćby do zdolności krytycznego rozumowania. Wszyscy, którzy wiedzą, że rozwój uniwersytetów i badań naukowych jest warunkiem rozwoju kraju, tworzenia miejsc pracy i polepszenia stopy życiowej. Wszyscy wreszcie, którzy uważają, że w ruchu związkowym nieodzowna jest demokracja, ci wszyscy skonsternowani są, widząc, w jakim kierunku zmierza dziś studencka kontestacja. I to zarówno na prawicy, jak na lewicy. A w Le Point profesor Claude Allègre, krótkotrwały minister edukacji, rozpamiętuje kolejne próby reform rządów prawicowych i lewicowych w ostatnim dwudziestoleciu. Najpierw reformy aparatu sprawiedliwości, podjętej w czasach rządów Lionela Jospena przez minister Elisabeth Guigou. Już wtedy mowa była m.in. o tym, by zmodernizować archaiczną mapę francuskiego sądownictwa. Wobec jednolitego frontu sprzeciwu sędziów i adwokatów projekt odłożono do szuflady. No cóż, może tym razem się uda. Minister spraw wewnętrznych w tym samym socjalistycznym rządzie, Jean-Claude Chevènement, przedłożył projekt gruntownej zmiany rozmieszczenia sił policji i żandarmerii na terytorium kraju. Chodziło naturalnie o zwiększenie liczebności w miastach i na terenach gęsto zamieszkałych kosztem terenów o słabym zaludnieniu. Zakrzyczano go, ledwie projekt ten ujrzał światło dzienne. Mimo przewidzianych premii, mundurowi ani nie chcieli zgodzić się na jakiekolwiek przenosiny. Ale główny opór ten projekt napotkał we władzach samorządowych. Merowie i radni tych miejscowości, które miały zostać odchudzone, mówili ministrowi wręcz: to samobójstwo, przegramy najbliższe wybory. Projekt odłożono do szuflady. Reforma systemów emerytalnych, pisze dalej Allègre, była zarówno znacznie pilniejsza i znacznie trudniejsza. Wspomniał o niej jeszcze premier Rocard, za co został natychmiast zbesztany przez prezydenta Mitterranda. Wśród jego następców puszkę Pandory otworzył Edouard Balladur i nawet uczynił kroczek w dobrym kierunku w postaci wydłużenia okresu składek w sektorze prywatnym. Lewicowa opozycja sumiennie wykorzystała to w swojej propagandzie. Niektórzy mówili nawet, że ta reforma wcale nie jest potrzebna. Balladur nigdy już nie odzyskał swojej popularności. Pałeczkę reformy emerytur przejął odważnie Alain Juppé. Opłacił to utratą stanowiska premiera i trwałą niechęcią opinii. Reformy emerytur próbowali następnie dokonać premierzy Jospin i Raffarin. Pierwszy był sparaliżowany, mając nad sobą prezydenta Chiraca, a jako aliantów w parlamencie przeciwnych wszelkiej zmianie radykalnych socjalistów i komunistów. Drugi rozpoczął dzielnie pracę nad reformą wraz ze swym ministrem François Fillon, obecnym premierem, którego prezydent odwołał z rządu przy pierwszej okazji jako niebezpiecznego reformistę. Wszyscy kolejni premierzy próbowali dokonać tych reform. Za 20 lat spóźnienia w ich realizacji winę ponoszą obaj prezydenci, Mitterrand i Chirac, kończy Claude Allègre. Zaskoczeniem i nowością jest tylko to, że obecny prezydent sam tych reform pragnie i wspiera ministrów, nie ustępując przed ulicą. Młot Putina. Takim tytułem L'Express opatrzył artykuł na temat prania mózgów, jakie Putin sprawił Rosjanom przed wyborami. Nie rezygnuje on, czytamy, z dalszej koncentracji władzy. Ale musi też dbać o utrzymanie porządku we własnych szeregach, bo rozwijają się w nich rozmaite grupy interesów i mafie, co budzi niepokój nawet na najwyższych szczeblach. Pod koniec października kilku weteranów KGB na czele z Władimirem Kruczkowem, ostatnim jego szefem w ZSRR, apelowało o przezwyciężenie sporów w łonie służb. Rywalizują dwa główne ugrupowania siłowików. Jeden to klan Syczina, wiceszefa administracji prezydenckiej i prezesa Rady Rosnieftu, za którym stoją szef FSB Patruszew i doradca Putina, a zarazem prezes Rady Aeroflotu Wiktor Iwanow. Drugi to klan Czerkiesowa, szefa Urzędu Walki z Narkotykami, którego mu towarzyszą m.in. szef Gwardii Prezydenckiej Załatow i prokurator generalny Czajka. Jak dotąd arbitrem był Putin. A co dalej? W towarzyszącej artykułowi notce czytamy, że według badań Olgi Krysztanowskiej z Moskiewskiego Centrum Studiów Elit, siłowiki, osobnicy których przynależność do organów jest wykazana, zajmują 30% stanowisk we władzach politycznych i gospodarczych federalnych i regionalnych. Jeżeli dodać do tego tych, których przynależność do organów wywnioskować można jedynie z białych plam w życiorysie, odsetek wzrasta do 77%. Państwo w państwie. System Putina, mówi w wywiadzie dla Le Point Garry Kasparow, to reżim na pół dyktatorski, na pół oligarchiczny. Niepowtarzalna mieszanka z elementami systemu feudalnego, czyli centralnej władzy z lokalnymi kacykami, którzy dostarczają jej pieniądze, innymi elementami zapożyczonymi ze struktury władzy Mussoliniego, innymi jeszcze, które przywodzą na myśl dyktatury południowoamerykańskie. Jest to również system mafijny. Głównym kryterium nominacji jest lojalność. Inna cecha to fakt, że przywódcy dokonują rabunku na państwie, po czym piorą pieniądze na Zachodzie. To ostatnie zresztą stanowi dla Putina dylemat. Dyktatura nie może przez to ujawnić swego stalinowskiego oblicza. Zachodni przywódcy są żałośni, gdy mówią, że nie mają środków nacisku na Putina. Przecież wszystkie pieniądze rosyjskich przywódców, setki miliardów dolarów, inwestowane są na Zachodzie, mówi jeszcze Garry Kasparow.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
Komisja Europejska ogłosiła szóstą listę linii lotniczych zakazanych w obszarze powietrznym Unii Europejskiej z przyczyn bezpieczeństwa. Nie ma na niej tym razem Blue Wing Airlines z Surinamu i Pakistan International Airlines PIA. Jacques Barrot, wiceprzewodniczący komisji odpowiedzialny za transport, podkreślił, że czarna lista jest w zakresie bezpieczeństwa lotniczego środkiem zapobiegawczym, a nie odwetowym. Najlepszy dowód, że zostały z niej usunięte Blue Wing Airlines i PIA, które potrafiły szybko naprawić braki zgodnie z wymaganiami organów weryfikujących. Na liście znajdują się nadal angolskie TAAG Airlines, irańskie Mahan Air i ukraińskie Ukrainian Mediterranean Airlines. Wszystkie trzy usunęły nieprawidłowości, ale niedostatecznie i nie do końca. Na czarnej liście jest w sumie 8 indywidualnych przewoźników lotniczych, których działalność jest całkowicie zakazana w Unii Europejskiej oraz wszyscy przewoźnicy z Gwinei Równikowej, Indonezji, Republiki Kirgijskiej, Liberii, Sierra Leone, Suazji i Demokratycznej Republiki Konga, za wyjątkiem jednego. Ponadto trzy linie lotnicze podlegają ograniczeniom przewozowym w odniesieniu do niektórych statków powietrznych. Komisja Europejska pozostaje w stałym kontakcie z poszczególnymi krajami, zwłaszcza z Rosją, gdzie władze same nałożyły ograniczenia przewozowe na wielu przewoźników rosyjskich. A oto kilka informacji o Parlamencie Europejskim, tym razem nie o jego działalności legislacyjnej, lecz o składzie poselskim. Od początku 2007 roku czwartą liczebnie frakcją parlamentarną stała się Unia na Rzecz Europy Narodów, a to dzięki przejściu do niej deputowanych polskich, przedtem niezależnych. O frakcji UEN mówi Adam Bielan, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Sama nazwa wiele mówi. Unia na Rzecz Europy Narodów. Opowiadamy się bardziej za Unią Suwerennych Państw Narodowych, a mniej za jednym federalnym superpaństwem. To się przekłada na rozmaite nasze decyzje, na stosunek do Eurokonstytucji i na wiele innych bardziej szczegółowych kwestii. Rzeczywiście Unia na Rzecz Europy Narodów jest w tej chwili czwartą frakcją w Parlamencie Europejskim, a Polacy stanowią niemal 50% składu tej grupy, więc to stwarza dla nas bardzo dobre możliwości do działania, bo w zasadzie większość stanowisk naszej frakcji to są stanowiska zgodne z interesem naszych partii, polskich członków czy polskiego rządu, czego nie można powiedzieć o innych frakcjach, w których bardzo często Polacy są przegłosowani przez innych.
Kilkoro posłów, czy też kilku posłów niezależnych wstąpiło do UEN. Co nimi kierowało? Dlaczego właściwie ktoś, kto uważał się za niezależnego, przedtem wolał pozostać poza grupami politycznymi, uznał, że bardziej korzystne czy bardziej skuteczne z punktu widzenia działania w parlamencie jest przynależenie do grupy?
Regulamin Parlamentu Europejskiego jest skonstruowany w taki sposób, że w zasadzie posłowie niezależni mają znacznie mniej do powiedzenia w Parlamencie Europejskim niż choćby posłowie niezależni w polskim Sejmie. Tutaj trzeba być we frakcji, żeby mieć możliwość składania poprawek, zabierania głosu, żeby wpływać na wynik głosowania. I myślę, że wielu posłów po tym pierwszym okresie 2,5 lat członkostwa w zasiadania w Parlamencie Europejskim, członkostwa Polski w Unii Europejskiej to zrozumiała. Polska jest nowym, świeżym członkiem w instytucjach unijnych i wszyscy się uczymy. Cieszę się, że moi koledzy, inni parlamentarzyści z innych partii wyciągnęli z tego dobre wnioski.
Natomiast nikt nie wstąpił do nowo utworzonej grupy skrajnej prawicy.
Nikt z Polaków. Tak, to jest grupa składająca się z partii jednak niezwykle radykalnych i wypowiadających się wprost przeciwko Unii Europejskiej jako takiej, żądającej wyprowadzenia swoich krajów z Unii Europejskiej. No w Polsce na szczęście tak radykalnych polityków nie mamy ani w Sejmie, ani w Parlamencie Europejskim. Stąd nikt nie dołączył do grupy Le Pena czy pani Mussolini.
Rozmowę z Adamem Bielanem przeprowadziliśmy w marcu 2007 roku. Od tego czasu nastąpiła kolejna zmiana. 14 listopada przestała istnieć skrajnie prawicowa frakcja Tożsamość, Tradycja i Suwerenność. Informację o jej likwidacji eurodeputowani przyjęli owacjami. Do jej rozwiązania doszło zaś po wystąpieniu 5 europosłów rumuńskich, tych samych, którzy byli fundamentem frakcji. Przyczyną ich decyzji był konflikt z klubową koleżanką Alessandro Mussolini, wnuczką faszystowskiego przywódcy Benito Mussoliniego. W jednym z wywiadów, mówiąc o imigrantach we Włoszech, stwierdziła ona, że Rumuni z przestępczości uczynili styl życia. Po odejściu deputowanych partii Wielka Rumunia liczebność frakcji Tożsamość, Tradycja i Suwerenność spadła poniżej progu wymaganego do utworzenia grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, 20 deputowanych z 5 krajów członkowskich. A oto co o składzie i działalności Parlamentu Europejskiego oraz jego własnej grupy Sojusz Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy powiedział nam w listopadzie 2007 roku polski eurodeputowany Bronisław Geremek.
W Parlamencie Europejskim dwie największe grupy. To jest grupa Partii Ludowej, w której jednym z głównych członków jest niemiecka Hadecja, i grupa socjalistyczna, w której też chyba największą reprezentację ma socjaldemokracja niemiecka. Ale to są dwie największe grupy. A grupa trzecią grupą, jest grupa, która jest centrum. Demokraci i liberałowie skupiają włoskich członków Partii Demokratycznej, a więc centrum dawnej Hadecji, część dawnej Hadecji włoskiej i część partii lewicy demokratycznej. Podobnie jest w wypadku Francuzów. W naszej grupie jest grupa wywodząca się z UDF i związana z panem François Bayrou, a więc również grupa klasycznie centrowa. Ja myślę, że jest rzeczą bardzo ważną, ażeby w Europie i wokół idei europejskiej następowały takie przegrupowania, które przywrócą znaczenie słowom, a przestaną być etykietkami. lewica jakżeż ogromnie się zmieniła. Partia socjalistyczna może mniej niż partia socjaldemokratyczna niemiecka, czy też partia pracy brytyjska, ale wszystkie te partie się zmieniły. I podobnie w parlamencie, w grupie partii ludowej jest także partia konserwatywna brytyjska, którą bardzo wiele dzieli w stosunku do czy Hadecji niemieckiej, czy w stosunku do UMP. Ale mimo to jest to podział, który jest sformalizowany, ale który musi uzyskać zwolna takie jakby uwolnienie się od etykietek, a przejście do debaty ideowej. I w tej debacie ideowej idea liberalna, taką jak grupa ALDE, ta grupa demokratów i liberałów, do której należy, jak ją pojmuje Partia Demokratyczna Polska, to jest idea liberalna, to jest idea wolności. Wolności, a więc tak drogiej jakby polskiej tradycji. Po drugie, to jest także idea związana z wyobraźnią społeczną. Liberałowie, wbrew dosyć częstemu przekonaniu, to nie są tacy doktrynerzy wyłącznie myślący w kategoriach rynku, ale myślący o tym, w jaki sposób podwyższyć minimum społeczne, a zatem podwyższyć prosperity materialną wszystkich, ale w pierwszym rzędzie jest to idea wiary człowieka, w jego zdolności twórcze i w której właśnie warunkach wolności jest w stanie to zrobić. Myślę, że Parlament Europejski jest miejscem, w którym dokonują się teraz takie przegrupowania, przemieszczenia ideowe i bardzo ważna, interesująca debata między różnymi orientacjami europejskiej myśli politycznej.
To były informacje europejskie Sylwii Gips. A teraz szef Fundacji Batorego, politolog Aleksander Smolar, w rozmowie z naszym środkowoeuropejskim korespondentem Markiem Pędziwolem. Aleksander Smolar nie oszczędza żadnego z aktorów, którzy pozostali na polskiej scenie politycznej, włącznie z Partią Demokratyczną, z której poprzednimi wcieleniami Unią Demokratyczną i Unią Wolności był sam związany. W tej chwili najbardziej go jednak niepokoi brak zapowiedzi zdecydowanego rozliczenia się z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma natomiast wątpliwości, że nowa ekipa szybko zabierze się do reformy. Oto ta rozmowa.
Zaskoczył pana wynik wyborów?
Tak, zaskoczył mnie. Miałem nadzieję i pod koniec widać było, że rośnie prawdopodobieństwo spełnienia tej nadziei, to znaczy zwycięstwa opozycji i przegranej PiS-u. To dla mnie jest źródłem satysfakcji i myślę, że to jest dobrze w ogóle dla Polski.
A wynik koalicji Lewicy i Demokraci?
Ten wynik jest rozczarowujący. To znaczy można było i właściwie wszyscy oczekiwali, że ten wynik będzie znacznie lepszy i że to stanowić będzie zagrożenie nawet dla zwycięstwa Platformy. No tutaj nie ulega wątpliwości, że podstawowy powód załamania się tej tendencji to był ten, kto miał być podstawowym atutem tej formacji, to znaczy Aleksander Kwaśniewski, jego dwa dziwne incydenty, jeden w Kijowie, zwłaszcza później w Szczecinie, niewątpliwie złamał dynamikę. On nagle stał się osobą z przeszłości, to znaczy w jakimś sensie uwiarygadniając całą kampanię przeciwko niemu prowadzoną przez przeciwników. I stał się takim kołem młyńskim u szyi tej formacji. A równocześnie sam fakt, że on tak zdominował tę kampanię wyborczą Lidu, że tak skoncentrowane na nim były wszystkie oczekiwania, spowodował, że ta partia nie była w stanie przedstawić jakichkolwiek swoich innych atutów. Ani programowych, ani personalnych. Być może ich nie ma.
Pytanie o Partię Demokratyczną. Nie było to błędem wiązanie się z SLD, burzenie tego podziału istniejącego od roku 89 między nas i ich, między my a oni, podziału między tych, którzy się wywodzą z Solidarności, a tych, którzy wywodzą się z PZPR.
Nie, myślę, że nie. Chociaż ja sam byłem związany od początku, od 89 roku z tą formacją w różnych wcieleniach. Już do tej ostatniej, prawda, nie należę i nie byłem związany, to ja się nie odnoszę krytycznie do samego faktu, do pewnych istotnych aspektów, tak. Nie odnoszę się krytycznie do tego faktu dla wielu powodów. To znaczy, te wybory są pierwszymi wyborami, w którym ten tradycyjny podział nie odgrywał żadnej roli. To jest charakterystyczne.
Bo postkomuniści już nie odgrywają praktycznie żadnej roli.
Po pierwsze, trzeba pamiętać, że jedyny przywódca dzisiaj polityczny, który nie musi przechodzić procesu lustracyjnego, prawda? To jest przywódca właśnie tej formacji, o której się mówi, że jest postkomunistyczna, to znaczy Olejniczak. I Napieralski zresztą jego zastępca. To są młodzi ludzie, którzy w ogóle z tą przyszłością perelowską nie mają wspólnego. Po drugie, rzecz ważniejsza. PiS tak umoczył się w związki z wredną postperelowską partią, jaką jest Samoobrona, prawda? To jest niższa para, to jest gorszy znacznie niż SLD-owski, bo tam oni musieli parokrotnie przechodzić jednak proces pewnej weryfikacji, dlatego że widzieli, że wszyscy im patrzą na ręce. Samoobron nie. Tam szło najgorszy motłoch taki aparatczykowski, perelowski, prawda? PiS nie miał najmniejszych skrupułów, nie miał też najmniejszych skrupułów, żeby brać na swoje listy, prawda, ludzi z taką przeszłością aparatczykowską, niższego rzędu, prawda?
Nawet ministrów.
To oczywiście, nawet ministrów. Także mnie się wydaje, że oni sami pokazali, że oni wykorzystują ten argument wyłącznie jako kij na przeciwników, ale nie traktują poważnie. Także mi się wydaje, że to znikło i z tego punktu widzenia porozumienie się po to, żeby budować nowoczesną centrolewicę, wtedy kiedy Platforma, zachowując w wymiarze ekonomicznym, wymiar liberalny, coraz bardziej ku konserwatywnym pozycjom się skłaniało, w ten sposób pozostawiając dużą część centrum, już nie mówiąc o lewicy, pustą kompletnie. Nie było powodu, żeby tego nie zagospodarować. Więc z tego punktu widzenia ja nie widzę, że był w tym wielki błąd. Uważam, że błąd jest gdzie indziej. To znaczy, że sami ludzie Partii Demokratycznej nie potraktowali poważnie, prawda? No sam fakt, że przywódca partii, który nie kandyduje równocześnie wybora, no to trudno to potraktować jako poważny wybór polityczny. A to jest przykład Janusza Onyszkiewicza, prawda? Który pozostał parlamentarzystą europejskim i jest korespondencyjnym, czy na odległość przywódcą, prawda? Ja rozumiem, to jest wybór osobisty, ale wtedy, kiedy się mówi o wyborze politycznym, to wtedy albo się inwestuje wszystko, albo nie ma powodu, żeby inwestować cokolwiek, prawda? Inny przywódca, który w tej chwili nie jest formalny, ale Władek Frasyniuk, prawda, też odmówił kandydowania. Ta partia, jej ciężar również w tej koalicji i możliwość wpływania na całość byłaby na pewno inna, gdyby na przykład ci dwaj przywódcy byli w kierownictwie i gdyby oni negocjowali swoimi kolegami, prawda? Oni osłabili w ten sposób bardzo. Także to pokazuje przykład. Poza tym oczywiście zachowanie kolegów tam z SLD przede wszystkim pokazuje na to, że być może oni nie dojrzeli do takiego poważnego potraktowania takiego sojuszu i wobec tego wtedy to trzeba przemyśleć przyszłość. To był sojusz wyborczy, to nie jest zobowiązanie na życie. Koledzy z Partii Demokratycznej są wolni i niewątpliwie będą uwodzeni, jeżeli już nie są przez Platformę Obywatelską i muszą przemyśleć swoją sytuację, prawda? Ja nie mam z nimi kontaktu, wobec tego to, co mówię, nie jest wynikiem w jakimkolwiek sensie wyczuwania atmosfery i ich stosunku, tylko po prostu czysto teoretycznie mówię, że stoją niewątpliwie przed wyborem politycznym.
I w ten sposób wróciliśmy do Platformy Obywatelskiej. Proszę pana, czy ta partia rzeczywiście dokona tego, co obiecuje? Czy ma tę polityczną wolę i czy ma te możliwości? To są te dwa najważniejsze chyba pytania.
Po pierwsze bym powiedział, że tak dużo nie obiecuje. To znaczy są pewne ogólne formuły, które są ładne, ale które nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań. To, co mówił Donald Tusk.
Proszę bardzo, obiecuje cud gospodarczy.
No właśnie, no trudno traktować jako, prawda, obietnicę. Trudno traktować poważnie. To jest pewnego typu hasło, które ma trafiać do wyobraźni i pokazywać raczej kierunek rozwoju. Nikt odpowiedzialny, poważny nie mógłby obiecywać, że w ciągu 4 lat Polska osiągnie ten poziom rozwoju gospodarczego i dobrobytu, co Irlandia, prawda, dziś. Chodzi o to, żeby w tym kierunku poszła i to by było rzeczą bardzo ważną. Otóż to, czego można oczekiwać, mnie się wydaje, to na pewno pewne racjonalizacje w dziedzinie gospodarczej, wreszcie przyjęcie pakietu Schoenfelda czy Kluski, w każdym razie ułatwiającą zakładanie biznesu i funkcjonowanie biznesu w Polsce. Miejmy nadzieję, że poprawią i powinni na pewno to zrobić, bo do tego są zdolni, mają, myślę, wolę, to znaczy naprawić finanse publiczne teraz właśnie, póki mamy jeszcze koniunkturę gospodarczą, bo później będzie znacznie trudniej. W sprawach gospodarczych to jest łatwiejsze do przewidzenia i można być większym optymistą. Ja myślę, że będzie pewna poprawa w polityce zagranicznej, ale mówiąc prawdę, oni tak mało mówią, że ja nie wiem, prawda? A w przeszłości mówili tak rzeczy często niemądre, prawda? Przecież ostatecznie to z Platformy wyszło hasło Nicea albo śmierć. I to również Platforma krytykowała ten rząd, że porzucił swoją ideę pierwiastka, prawda? Czyli Kaczyńskiego hasło z kolei pierwiastek albo śmierć. Ta polityka merytorycznie może nie być wiele lepsza, na pewno będzie lepsza, jeżeli chodzi o maniery, nie będzie tak agresywna, nie będzie to permanentne obrażanie się, nie będzie też obrażanie innych. I tutaj na pewno będzie lepiej, ale jak daleko, to zobaczymy.
Jeżeli chodzi... Ma być poprawa w stosunkach z Rosją.
No wie pan, to zależy przecież nie tylko od Warszawy, prawda? To zależy przede wszystkim od Rosji. Na pewno w sferze gestów, bo Moskwa będzie chciała pokazać, że tę politykę dość karygodną, jaką prowadziła w stosunku do Polski, że to nie było wobec Polaków, tylko wobec Kaczyńskich, prawda? Więc będą chcieli uczynić pewne gesty. Jak daleko idące, tego nie wiemy. Podstawowa sprawa, która nas różni, to jest sprawa Ukrainy i Białorusi, prawda? I tutaj nic się nie zmieni. Polskie władze, jakie by nie były, nie odstąpią od popierania demokratycznych procesów i niepodległości tych dwóch krajów, prawda? Utrwalenia niepodległości tych dwóch krajów. A oczywiście dla Rosji to jest dokładnie zaprzeczenie ich interesów. I tu, gdzie mam największe wątpliwości, to jest, dotyczy tutaj ciszę słyszę, to znaczy, ale mam nadzieję, że tutaj Platforma wykaże wyraźną inicjatywę i zdecydowanie, to znaczy to jest problem rozliczania za czasy rządów PiS-u, prawda? To jest problem komisji sejmowych, to jest problem umacniania instytucji demokratycznych, które zostały nadwyrężone, Trybunał Konstytucyjny, Bank Centralny, Rada do Spraw Radia i Telewizji, przywrócenie niezależności Korpusu Służby Cywilnej, prawda? Tam wszędzie, gdzie po prostu PiS systematycznie podważał te elementy liberalne współczesnej demokracji, po to, żeby poszerzyć dla siebie możliwość podejmowania decyzji i kontroli po prostu. O, i tu są sprawy z mojego punktu widzenia najważniejsze, to znaczy, że tutaj po prostu, żeby znów w przyszłości nie pojawiły się tego typu zagrożenia, że przyjdzie władza. To nie to, że dyktaturę ustanowi, ale tak osłabi nasze demokracje, że to się stanie karykaturą demokracji. No i byliśmy już temu niezbyt odlegli.
RFI Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Do Paryża przybywa Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej z Białegostoku. Pobyt orkiestry we Francji, związany z obchodami 110. rocznicy urodzin Aleksandra Tansmana, obejmie cykl dwóch koncertów, które odbędą się 5 grudnia o godzinie 20.30 w salonach Merostwa Levallois-Perret oraz 6 grudnia o godzinie 20.30 w kościele Sainte-Madeleine w Paryżu. Podczas koncertów pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, dyrektora naczelnego i administracyjnego Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, orkiestra wykona utwory Aleksandra Tansmana, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Piotra Mosa i Georgesa Bizeta. Kto był pomysłodawcą paryskich koncertów? Mówi dyrektor orkiestry podlaskiej Marcin Nałęcz-Niesiołowski.
Mogę powiedzieć w pewnym sensie nieskromnie, że organizatorem i pomysłodawcą jesteśmy my, czyli Opera i Filharmonia Podlaska, ponieważ no, z wielką determinacją chcemy prezentować wszędzie, gdzie to jest możliwe, dzieła naszego wspaniałego polskiego kompozytora Aleksandra Tansmana i no, dążyliśmy do tego, żeby pokazać chociaż niektóre jego dzieła, w tym wypadku wariacje na temat Frescobaldiego. No, w Paryżu, czyli w miejscu, gdzie przez wiele, wiele lat kompozytor żył, tworzył i była to, można powiedzieć, dla niego było to no, drugie miasto w jego życiu. Przyjeżdżamy na dwa koncerty. Pierwszy koncert 5 grudnia odbędzie się w Levallois, w Merostwie, w sali Merostwa, a następnego dnia w kościele Świętej Magdaleny w Paryżu. No, jesteśmy z tego powodu no, bardzo zadowoleni oczywiście, ale też staramy się poprzez próby przygotowania jak najlepiej zorganizować ten wyjazd no i oczywiście jak najlepiej artystycznie się zaprezentować.
Czy orkiestra przyjedzie w pełnym składzie?
Orkiestra przyjedzie nie w pełnym składzie. My przyjedziemy w składzie 60-osobowym. Ponieważ no, tylu muzyków potrzebujemy, żeby wykonać program, który przedstawimy podczas tych koncertów. Będzie to wspomniana już kompozycja Aleksandra Tensmana, wariacja na temat Fresco Baldiego, także Symfonia Jowiszowa, Wolfganga Amadeusza Mozarta, a w drugiej części kompozytora, który również jest, można powiedzieć, na stałe związany już z Francją, czyli Piotra Mossa, intradę na orkiestrę symfoniczną i ukłon w stronę muzyki francuskiej, Georges'a Bizeta, jego młodzieńczą symfonię C-dur.
Piotr Moss będzie obecny na koncercie. On mieszka w Paryżu. Podobnie dwie córki Aleksandra Tensmana.
Tak, i to jest bardzo dla nas bardzo miła wiadomość, ponieważ zawsze koncerty z udziałem bądź to rodziny kompozytora, nieżyjącego kompozytora, czy z udziałem kompozytora, jest to wyróżnienie i dodatkowy dla nas bodziec, żeby artystycznie te dzieła jak najlepiej były zaprezentowane.
Czy dzieła Tensmana i Mossa są w stałym repertuarze pańskiej orkiestry?
Tak. My w ogóle dwa lata temu zaprezentowaliśmy po raz pierwszy w kraju czwartą symfonię Aleksandra Tensmana, symfonię C-small. Było to pierwsze wykonanie, można powiedzieć, prawie po 70 latach tego utworu w naszym kraju. Oprócz tego cztery tańce polskie, wariacje na temat Fresco Baldiego. Za moment mamy w planach nagranie koncertu skrzypcowego z udziałem polskiego młodego wirtuoza skrzypiec Bartosza Cajlera. Także chcemy wykonać piątą symfonię, chyba najbardziej znaną Aleksandra Tensmana. A jeśli chodzi o Piotra Mossa, wykonywaliśmy jego bajki muzyczne, ponieważ jest on jednym z niewielu kompozytorów, który pisze bardzo ciekawe, bardzo barwne i muzycznie atrakcyjne utwory dla dzieci. Była to bajka muzyczna Cyrk Giuseppe. Tak to brzmi.
Tak. No dzięki temu promujecie współczesną polską muzykę, prawda? A również przywracacie pamięci narodowej wielkiego kompozytora Aleksandra Tensmana, który może jest niesłusznie trochę zapomniany.
Tak, tutaj trzeba oddać hołd i wspomnieć o działaniach Towarzystwa Muzycznego w Łodzi, które stara się przypomnieć dorobek artystyczny i na nowo odkrywać twórczość Aleksandra Tensmana. My chcemy się też dopisać do tego nurtu renesansu jego twórczości w naszym kraju, ale rzeczywiście można powiedzieć, że to jest kompozytor, który w 100% niesłusznie został zapomniany, czy nie jest wykonywany zbyt często. Mam nadzieję, że poprzez te kolejne zdarzenia, o których wspomniałem, myślę tu o nagraniu koncertu skrzypcowego, będziemy mogli się wpisać w ten nurt powrotu Aleksandra Tensmana do sal koncertowych.
Mówił pan o nagraniu. Czy wasze koncerty w Paryżu będą nagrane może przez firmę Dux, która tak się między innymi interesuje Tensmanem?
Chcielibyśmy nagrać, ale będzie to raczej dokumentacja. Nie liczymy tutaj na nagranie jakby studyjne i później wydanie tych koncertów na płycie. Chcemy zrobić dokumentację z tych koncertów. Być może później okaże się, że można załączyć te wykonania do na przykład kolejnej płyty, ale to dopiero po przesłuchaniu naszych wykonań. Pewnym dodatkiem czy informacją dodatkową mogę powiedzieć, że wszystkie nasze koncerty od prawie 2 lat są obecne w internecie, ponieważ korzystając z środków Unii Europejskiej otrzymaliśmy pomoc i koncerty są transmitowane online w każdy piątek o godzinie 19:00 poprzez naszą stronę internetową, a później archiwizowane i można do nich powracać, słuchać i oglądać.
Podajmy adres tej strony internetowej.
Strona to jest www.filharmonia.com bialystok.pl.
A proszę mi powiedzieć, czy to będzie wasz pierwszy występ we Francji? Bo wiem, że dużo podróżujecie po świecie, ale nie wiem, czy byliście już
orkiestra
we Francji.
Orkiestra była we Francji, ale to było, no mogę powiedzieć, już kilkanaście lat temu na tournée na południu Francji. Jeszcze wówczas szefem artystycznym był Mirosław Jacek Błaszczyk, poprzedni dyrektor. I wówczas było to tournée z dziełami Wolfganga Amadeusza Mozarta, z mszą koronacyjną i z rekwiem, ale w ostatnich latach no, nie mieliśmy możliwości koncertowania. Byliśmy kilkakrotnie w Belgii, w Niemczech, we Włoszech, w Austrii. Ostatnio z dużym sukcesem koncertowaliśmy w Smolnym Soborze w Petersburgu, więc no, dla nas jest to no, powrót po wielu latach do Francji.
No to bardzo się cieszymy i czekamy z niecierpliwością. Dziękuję bardzo serdecznie panu.
Ja dziękuję. Oczywiście zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Wstęp na koncerty jest wolny. Będzie nam bardzo miło spotkać się z państwem podczas tych koncertów.
Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Słuchamy fragmentu trzeciego koncertu skrzypcowego Hamol op. 61 Camilla Saint-Saensa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej z Białegostoku.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dzieci sławnych rodziców często gubią się w życiu przygniecione ciężarem ich sławy. Zdarza się jednak i tak, że potrafią temu wyzwaniu sprostać i budują swoją własną karierę i swoją własną sławę. Jednym z takich dzieci, no dzisiaj już 34-letnim, jest Thomas Dutronc. Jego tata, Jacques Dutronc, jest jednym z najbardziej znanych francuskich piosenkarzy, tekściarzy i aktorów. Jego piosenki należą do gatunku tak zwanych literackich, czyli ambitnych. Mama to Françoise Hardy, gwiazda lat 60., piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, która po pierwszych kilku latach kariery zrezygnowała ze sceny, teraz wyłącznie nagrywa płyty, nigdy nie koncertuje, nadal jednak jest aktywna i popularna we Francji. Ostatnią płytę wydała pod koniec ubiegłego roku. Nie trudno utonąć w takim otoczeniu. Thomas Dutronc wybrał jednak inną drogę i to od najmłodszych lat. W szkole był bardzo dobrym uczniem, potem próbował kariery fotografa, a w 18 roku życia pokochał gitarę. Nauczył się na niej grać, potem stworzył własny zespół, grywał również z innymi, był przez pewien czas członkiem zespołu Birelego Lagrena Gypsy Project. Nieco wcześniej współpracował z własnym ojcem w nagraniu jego płyty Brève Rencontre. W ogóle rodzina Dutronc zdecydowanie trzyma się razem. Nie jeden raz całej trójce zdarzyło się współpracować przy nagraniach poszczególnych członków rodziny. W nagraniu ostatniej płyty Françoise Hardy brali udział obydwaj mężczyźni jej życia. Na ostatniej płycie Thomasa Dutronc wyraźnie widać wpływy ojca. Na przykład w piosence J'aime plus Paris, która wydaje się stanowić pewne pendant do piosenki ojca Paris Seveille. Przypomnijmy najpierw fragment tej drugiej.
Je suis dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
A to młody Dutronc w piosence J'aime plus Paris.
Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule. Et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. Et j'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien, on veut se barrer. Même plaque et or, Paris est mort. Il est 5 heures, Paris s'endort. Je sens j'étouffe, je manque de souffle. Je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. Passer le périph, de pauvres airs n'ont pas le bon goût d'être millionnaire pour ces parias. La ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de Titi, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche. Il est fini, Paris d'Audiard. Mais aujourd'hui, voir celui des diars. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. J'irai bien voir la mer. Écouter les gens se taire. J'irai bien boire une bière. Faire le tour de la terre. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie. C'est la plus belle. J'en fais Paris. Il n'y a qu'elle. C'est bien l'ennui. J'aime plus Paris.
Thomas Dutronc, zanim rozpoczął karierę piosenkarską, był przede wszystkim muzykiem. Jest zdolnym gitarzystą, występował w kilku poważnych paryskich klubach jazzowych, a w 2005 roku brał udział w jednym z największych festiwali jazzowych, Jazz in Marciac. Jego miłość do gitary zaczęła się od fascynacji muzyką Django Reinharda. Pozostał tej fascynacji zresztą wierny, co słychać na tej ostatniej płycie. Thomas Dutronc to nie tylko muzyk, ale i autor tekstów. I to niezły, chociaż wpływy ojca są tu może jeszcze nieco zbyt silne. Ale Thomas potrafi, podobnie jak ojciec, sprawnie wykorzystywać w swych tekstach humor, ironię, żart. Posłuchajmy piosenki Nazdak.
Les niquets, toujours plongé dans le CAC 40, devant mon ordi et mes sushis. Je parle anglais, je suis toujours bronzé dans des hôtels et des cocktails. La vie est belle, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de chien, mais pas le spleen, ça ne sert à rien. J'ai un briefing dans un quart d'heure. J'ai fait dorer mon parachute, j'ai adoré jouer de la flûte, un compte en Je monte mes indices, je fais toujours mieux. Je suis terrible. Un peu de vent dans ton corsage. Je t'imagine sur la plage. Elles deviennent toutes folles de mon corps. Je suis trop fort.
CAC 40. Nikkei. Dólar. Euro. Stock option. Londres, Paris.
Je fais mes graphiques au milieu du trafic. J'ai une voiture avec chauffeur. J'écrase parfois quelques chômeurs. Je n'ai pas le temps de pleurer sur leur sort. Je vis dans le présent, j'ai ma veau d'or. Une vache à lait, mais j'ai un bon fonds d'investissement. Je fais de bonnes actions à 20%. J'ai choisi la bourse et la vie. Je suis pas Nasdaq. De bonnes actions à 20%. J'ai choisi la bourse et la vie. Moi, mon tailleur est italien. C'est impossible que je craque. Je suis pas naze. Dac. Dac.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI.
RFI.
Sur les routes du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.